Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan dr Ryszard Kupidura, znawca problematyki wschodniej, ukrainista, tłumacz, adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani rektor. Dzień dobry Państwu. I mogę zacząć od pewnego newsa, bo pani wspomniała o moim instytucie, w którym na co dzień pracuję, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. Tak się on nazywał do wczoraj. Od czerwca jest to już Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich.
Panie doktorze, będziemy dziś rozmawiać o kulturowej i językowej tożsamości Ukraińców, ale myślę, że bez takiego historycznego i politycznego kontekstu nie da się tego procesu do końca zrozumieć, bo prawdę powiedziawszy, już Ruś Kijowska, która była potężna, w XII wieku zaczęła się dzielić i te podziały ciążą nad Ukrainą przez wieki. Proszę powiedzieć, jak można budować tożsamość przy tak trudnej historii?
No, budowanie tożsamości pewnie jeszcze długo zajęłoby współczesnym Ukraińcom, bo rozpoczęliśmy rozmowę od Rusi Kijowskiej, ale jeśli patrzymy na współczesną Ukrainę, to zapewne długo by im to jeszcze zajęło szukanie pewnego wspólnego mianownika, bo mogę przypomnieć jeszcze przemówienie prezydenta Zeleńskiego. On dzisiaj jest bohaterem wolnego świata, ale nie zawsze przecież tak było. Jego pierwsze wystąpienia Ukraińcy odbierali bardzo sceptycznie. Wtedy, kiedy on szukał właśnie pewnej wspólnej idei narodowej, miał takie przemówienie na rok 2020.
No tak, to jeszcze przed wybuchem wojny.
Przed wybuchem wojny, w ogóle przed pandemią. I on wówczas mówił, że nieważne jest, jak się nazywa ulica, albo pod jakim pomnikiem spotykasz się z dziewczyną, którą kochasz, a ulica jest nowoczesna, jest oświetlona. Czyli próbował budować taki współczesny patriotyzm w oparciu o dobrobyt, ale to wystąpienie było odebrane przez ukraińską inteligencję, głównie bardzo krytycznie i sceptycznie, a więc te dyskusje wewnątrz ukraińskie, one się toczyły, one były w pewnym procesie i to jest zresztą chyba naturalne i normalne. Natomiast to, co zmusza Ukraińców do przyspieszenia tego procesu, to jest oczywiście rosyjska agresja i to, że Rosja odmawia Ukraińcom tak naprawdę prawa na własną tożsamość.
Tak, no właśnie narodowości. A proszę powiedzieć mi, czy ten podział, tutaj pan wspomniał, że inteligencja patrzyła sceptycznie na prezydenta Zeleńskiego. No jego wybór w ogóle był taki kontrowersyjny z uwagi na zawód, jaki uprawiał wcześniej. No ale powiedzmy sobie szczerze, w dużej części tych starszych Ukraińców istnieje ta tożsamość, kieruje się bardziej w rosyjską stronę. Pan doktor prowadził takie bardzo ciekawe spotkanie z Katriną Babkiną, pisarką ukraińską, która między innymi powiedziała, że moja babcia, która urodziła się na terenie Ukrainy, do końca życia mówiła, jestem Rosjanką, więc nie utożsamiała się z Ukrainą, była częścią Związku Sowieckiego.
No rzeczywiście po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku te procesy, czy te sytuacje, kiedy ludzie musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem, tak? Albo kiedy chcieli się głębiej zastanowić nad tym, kim jestem, jak określić swoją tożsamość narodową, która też jest przecież jakąś pewnego rodzaju konstrukcją ideową. Często jakby nie myśleli o tym, jakby nie mieli powodu do tego, żeby się od razu określać. Powstała nowa Ukraina i pierwszym, jak się okazało, podstawowym zadaniem było przeżyć w postaci takiej ekonomicznej. Mhm. I to jest wspólne dla wszystkich krajów wschodniosłowiańskich, które wyszły z Związku Radzieckiego. Była ogromna bieda. W ogóle zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie, jak i Białorusini mają to pojęcie złych lat 90. Lichie 90. To tłumaczy się można jako złe lata 90., bo właśnie podłe. Jakoś w ten sposób można to tłumaczyć. I to rzeczywiście nie można zrozumieć ani współczesnej Ukrainy, ale też Rosji, myślę, i Białorusi, jeśli nie wrócimy do tamtych lat, bo każdy z tych krajów wybrał inną ścieżkę, jak wychodzić z tych podłych lat 90., tej kompletnej zapaści gospodarczej, z biedy.
Chaosu. Dominacji oligarchów i tak dalej, prawda?
Tak, no tutaj myślę, że najlepiej porównać Ukrainę i Białoruś, dlatego że to są kulturowo bliskie kraje. Zresztą jeśli jest język bliższy ukraińskiemu niż polski, to jest to język białoruski. Bardzo duża część leksykonu jest wspólna, chociaż Białoruś jest zdecydowanie bardziej pod względem językowym zrusyfikowana. Ale jeżeli wracamy do tych lat 90., Ukraina nie idzie, pomimo ogromnego chaosu, pomimo tego, że Ukraina stała się w latach 90. też synonimem pewnej zapaści gospodarczej, ale nie idzie w stronę autorytaryzmu. No, próby wtedy były, ale nie poszła. Poszła natomiast Białoruś.
Straszono nawet. Chcecie, żeby było tak jak na Ukrainie?
Właśnie.
Na Białorusi, prawda?
Dokładnie tak. Dokładnie, to jest bardzo symptomatyczne, że to hasło, to właśnie było pytanie retoryczne. Chcecie jak na Ukrainie, a zatem musicie cierpieć tę władzę silnej ręki, ponieważ ona zapewnia stabilność. I symptomatyczne jest to, że przed tą agresją rosyjską na Ukrainę, jakieś 2-3 lata, Łukaszenko na przykład przestaje zadawać to pytanie, ponieważ to był czas, kiedy Ukraina zaczęła przeganiać poziomu życia przeciętnego obywatela, Białoruś, a często też Rosję, no chociaż tutaj zależy od tego, z jakim obywatelem rosyjskim by to porównywać.
Panie doktorze, był pan na Majdanie, widział pan, jak rodzą się aspiracje Ukraińców.
Ten wybór Zachodu jest tak naprawdę wyborem niezwykle racjonalnym i logicznym. Rosja jako imperium dzisiaj nie jest w stanie zaproponować jakiejś kontrpropozycji, kontroferty. Wystarczy nawet w takich rozmowach bardzo pragmatycznych z Ukraińcami, kiedy rozmawiamy o tym, co się stało po 2014 roku. Był okres 8 lat, kiedy część Donbasu była właściwie pod ogromnym, no wciąż jest, pod wpływem Rosji w postaci tych republik DNR i LNR. I właściwie Ukraińcy mówią, Rosjanie mieli w ten sposób pewną szansę pokazać, że ten ruski mir to jest pewna wartość. To jest pewna wartość czy kulturowa, czy gospodarcza. Tak. Gdyby DNR i LNR, gdyby zrobić taką rzeczywiście witrynę tego ruskiego miru, gdyby to były regiony prężne gospodarczo, być może sytuacja byłaby nie tak jednoznaczna. Natomiast Ukraińcy widzą, że ruski mir, kiedy zaczyna zajmować kolejne obszary, to u władzy stawia kryminalistów najczęściej, wiąże struktury państwowe ze strukturami mafijnymi i na pewno nie tworzy przestrzeni, w której zdroworozsądkowy człowiek będzie chciał po prostu funkcjonować.
Wojna jest taką, jest czymś, co niszczy i życie, i dorobek materialny. To jest bardzo trudne do udźwignięcia. Proszę powiedzieć, czy pan wierzy w to, że Ukraińcy podołają, zwłaszcza, że pojawiły się w ostatnich dniach takie informacje, że mają świadomość, że Krymu się nie da odzyskać, że Okręg Ługański może być trudny również do odzyskania z rąk Rosjan, więc jak pan sądzi, jak Ukraińcy będą radzić sobie z tym ciężarem?
No myślę, że ta nadzieja, że Ukraińcom się uda, ona ma też wiele takich racjonalnych podstaw. To nie jest tylko to, że kibicujemy Ukrainie. Nie wiemy, jak się zakończy wojna. Mamy w tej chwili, no też wpuszczane są różnego rodzaju informacje, żeby badać pewien odbiór społeczny, na przykład na to, jak sami Ukraińcy zareagują na to, że Krym pozostanie jednak rosyjski, albo część Donbasu. Mówiąc metaforycznie, 24 lutego doszło do nowego rozdziału tej historii, który nie da się jednak tak łatwo zamknąć. Proszę zobaczyć, Ukraińcy, kiedy Władimir Putin uznał niepodległość DNR i LNR, nie zareagowali jakoś historycznie, nie było prowokacji na jakiejś na granicy. W pewien sposób racjonalnie też podeszli do tej sytuacji, że w tej chwili przywracanie tych terytoriów będzie się wiązało z ofiarami w ludziach, a Ukraińcy tego po prostu nie chcą. Myślę, że może dominować jednak takie przekonanie, że jeśli nie załatwimy tej sprawy dzisiaj do końca, to ona się będzie powtarzać.
Panie doktorze, Oksana Zabuszko, znakomita ukraińska pisarka, napisała tak artykuł, w którym twierdzi, że kolejne ataki rosyjskie będą utożsamiać Ukraińców, umacniać ich właśnie w tej tożsamości, że się nie da już tego procesu zatrzymać i wmówić Ukraińcom, że mają być inni niż chcą być, niż czują i potrzebują. I nawet musi Putin to w końcu zrozumieć. Ale czy Putin jest w stanie cokolwiek zrozumieć? Czy Putin po prostu musi zniknąć z mapy politycznej nie tylko Europy, ale świata? Bo ja nie do końca wierzę w to, że on jest w stanie coś zrozumieć. To jest taki optymistyczny chyba wariant.
Ja tu się zgodzę z panią redaktor i te przyszłe stosunki rosyjsko-ukraińskie, ja myślę, że one wejdą na nowe tory już w momencie, kiedy w Rosji przede wszystkim zmieni się władza, bo ta wojna i ona spowoduje to, że Ukrainę trzeba przede wszystkim będzie odbudować w taki sposób bezpośredni, natomiast ona na pewno zmieni Rosję. Czy to będzie perspektywa taka krótka, czy to będzie się w długim terminie, też dzisiaj trudno to przewidzieć. Na pewno po porażce, wszystko wskazuje na to, że jednak Rosja zazna porażki na Ukrainie, takiej militarnej, to ta porażka będzie pewnym bodźcem do tego, żeby w Rosji doszło do pewnych zmian. Trudno przewidzieć dzisiaj, w którą stronę to pójdzie. Czy to pójdzie w stronę jeszcze większej radykalizacji, pewnego jeszcze większego zamknięcia się na bodźce dochodzące z zewnątrz, czyli izolację rosyjskiej przestrzeni. Czy to będzie też rozpad terytorialny tego kraju? Taki wariant też jest właściwie możliwy. Nie wiemy tego. Natomiast wydaje mi się, że właśnie tak to pod względem tożsamościowym, pod względem refleksji nad własną kondycją, to ta wojna, ona w mniejszym stopniu zmieni Ukraińców, bo Ukraińcy zrobili swój wybór już zdecydowanie wcześniej. I jeśli szukamy tych wspólnych mianowników, to Ukraińców, to na pewno tym wspólnym mianownikiem była chęć integracji europejskiej. I myślę, że Ukraińcy no po prostu zasłużyli na to, żeby umożliwić im ten proces europejskiej integracji. No natomiast rzeczywiście zagadką pozostają północne sąsiadki Ukrainy, czyli Rosja, ale także Białoruś. Bo ta era Aleksandra Łukaszenki, ona niestety nie skończyła się w sposób pokojowy. Powinno się to skończyć w 2020 roku, kiedy Białorusini wyszli protestować przeciwko fałszerstwom wyborczym i pokazali, że dojrzeli do zmian. Ukraińcy wtedy też, zresztą ten dialog ukraińsko-białoruski jest dzisiaj dosyć trudny, no ze względu na to, że z terytorium Białorusi Ukraina jest ostrzeliwana. Stamtąd też wtargnęły rosyjskie wojska, ale on jest też z drugiej strony bardzo, bardzo ważny, ponieważ te kraje, bliskie sąsiadki, blisko kulturowe sobie narody przez zbyt długo żyły w izolacji w stosunku do siebie. Tam nie było takiego, nie było na tyle intensywnego dialogu, jaki był między na przykład Polakami i Ukraińcami. To, że dzisiaj nie jesteśmy, że jesteśmy odporni na przykład na rosyjską propagandę. Tak? Spójrzmy, w ciągu ostatnich dni mieliśmy szereg wypowiedzi zarówno przedstawicieli rosyjskiej władzy, ale także Wiktor Janukowycz o tym mówił i sam Aleksander Łukaszenka. Że,
i Julia Tymoszenko również.
Ale ja chcę powiedzieć o czymś innym, że były wypowiedzi rosyjskich polityków mówiące o tym, że Polska chce zawłaszczyć tereny zachodniej Ukrainy. I ja muszę powiedzieć, że nie miałem ani jednego zapytania od Ukraińców, Ryszard, czy coś prawda. Jest na rzeczy, tak? Czy rzeczywiście był jedynie, właśnie odpowiedzią na to był śmiech, tak? To znaczy Ukraińcy z Polakami żartowali sobie i do dzisiaj sobie żartujemy na ten temat. To znaczy, że jesteśmy już w pewien sposób odporni na tę propagandę.
Panie doktorze, to nie było słowo przeciw słowu, tylko słowo przeciw czynom, które są ewidentne i tak naprawdę cały świat dostrzega, jak się Polacy zachowują po agresji ukraińskiej. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie dla kształtowania morale i tej tożsamości też narodowej ma postawa Zełenskiego, który jako prezydent jest w tej chwili, no, walczy właściwie nie na froncie, ale walczy w inny sposób opozycję i tożsamość Ukraińców i przede wszystkim o wolność.
Kluczowy moment, jeśli chodzi o postawę prezydenta Ukrainy, był wówczas, kiedy Zeleński zdecydował się pozostać w Ukrainie na początku tej rosyjskiej agresji.
Odmówił wyjazdu.
To niesamowicie zadziałało na Ukraińców. Był, pamiętam, do dzisiaj funkcjonujemy w kulturze obrazkowej, był taki mem, na którym zasypiająca wieczorem kobieta myśli sobie, zadaje sobie w głowie pytanie, czy prezydent jest tu, na miejscu? I tam taka w chmurce pojawia się Zeleński, mówi, prezydent jest razem z tobą. I to było może takie właśnie teraz z przymrużeniem oka, ale jednak bardzo mocno oddziaływujące na Ukraińców. Ja myślę, że on jakby zdał egzamin z tego liderstwa w tym ważnym momencie. Natomiast oczywistą sprawą jest to, że jeżeli front będzie się dalej przesuwał na wschód, życie polityczne w Ukrainie powróci. To jest normalne.
Myśli pan, że wojna miałaby inny przebieg, gdyby jego postawa była inna, gdyby nie odmówił i wyjechał z rodziną?
Oczywiście
trudno gdybać, to są spekulacje,
jasne. Tak, ale na pewno by to utrudniło. Nie sądzę, że Ukraińcy nie złożyliby by broni, ale trudniej byłoby. To znaczy pojawiłaby się kolejna linia podziału, tak? Bo Ukraińcy, no to byłby absolutny koniec politycznej kariery Zeleńskiego i pojawiłaby się pewna próżnia, gdzie ten lider on by się pojawił, być może Poroszenko okazałby się tym liderem, ale on wówczas nie miałby legitymacji pochodzącej z wyborów, także na pewno niezwykle utrudniłoby to Ukraińcom obronę kraju.
Panie doktorze, mamy w zwyczaju, że razem z gościem zapraszamy słuchaczy do wysłuchania fragmentu utworu muzycznego, który gość wybiera. No, pan wybrał bardzo szczególne utwory. Proszę zapowiedzieć pierwszy z nich.
Pierwszy z nich to będzie utwór zespołu Odyn w Kanoe, posiadający bardzo wymowny tytuł Umene nie maje domu.
Czyli no i oczywiście nie mam domu.
Ten utwór grany jest teraz ze szczególną empatią w stosunku do osób, które musiały porzucić swoje domostwa w ostatnim czasie.
Posłuchajmy.
Чекаю на свої гри, мені просто нема де сісти, написати свою промову. Сотками з третю сьому герцями, сповнюю. to me.
Przystanek życie.
Przypominam Państwu, że gościem programu jest dr Ryszard Kupidura, znawca problematyki wschodniej, ukrainista. Panie doktorze, mówiliśmy o prezydencie Zełenskim, o tym, jak bardzo jego postawa wpłynęła też na integrację i tożsamość Ukraińców. Ale ja powrócę do określenia, które się przewija dużo wcześniej, ale ostatnio również. Ukraińców i Rosjan nazywano często braćmi lub bratnimi narodami. Ile prawdy i ile nieprawdy jest w tym skrócie myślowym?
Jak z każdym mitem, różnie to bywa i można próbować szukać korzeni tego mitu aż w historii Rusi Kijowskiej, od której zaczęliśmy naszą rozmowę. Ruś Kijowska była państwem patrimonialnym i łączącym ród władcy z konkretną przestrzenią. I ten mit i idea zbierania ziem ruskich była częścią tożsamości, idei przede wszystkim tworzenia państwa rosyjskiego. Na południu historia Ukrainy toczyła się inaczej, szczególnie od XVI wieku, kiedy pojawia się ten nowy fenomen społeczny, jakim było kozactwo. Więc i wracając do pytania o bratnie
tak,
narody.
Bycie braćmi,
no to jest bycie braćmi, jak widzimy, no tak. To się czasami krwawo kończy. To też swoją drogą.
No tak, czasami, i to nie jest wojna domowa.
To przecież, nie jest wojna oczywiście domowa. Czasami próbujemy to na przykład zastąpić niedawno na tej pozytywnej fali polsko-ukraińskiej współpracy, solidarności, takiej empatii, którą okazują Polacy w stosunku do Ukraińców, ale też wdzięczności za to, że to jednak oni biorą broń w swoje ręce i to oni bronią Europy przed rosyjską agresją. Czasami też pojawia się ten, że teraz bratnimi narodami będziemy my, ale ja sobie myślę, że może lepiej wystrzegać się takich nacechowanych emocjonalnie,
czyli
może zbyt emocjonalnie.
Spokojnie,
ja myślę raczej o dobrym sąsiedztwie. Sąsiad jest takim pojęciem bardzo neutralnym, ale raczej pozytywnym. I myślę, że w tę stronę powinniśmy i z Ukraińcami w stronę dobrego sąsiedztwa i to tutaj to sąsiedztwo jest podwójnie kodowane, bo mamy w tej chwili ogromną mniejszość ukraińską w Polsce i to są nasi współobywatele. Coraz częściej. Z drugiej strony mamy naszego sąsiada, państwo ukraińskie i dobre stosunki z tym krajem są jak najbardziej w naszym interesie.
Mimo trudnej historii.
Mimo trudnej historii, ale to jest też moment, kiedy historia jest nadpisywana. Tak? I to, co się dzisiaj dzieje na naszych oczach jest również nową kartą w tej historii.
Można też historię reinterpretować.
Reinterpretować, to prawda, ale nie można być też niewolnikiem. Tak? Kiedy wchodzimy w tę tożsamość nostalgiczną, jaką jest na przykład tożsamość, współczesna tożsamość rosyjska, patrząca wstecz, tak? To zaczyna się to, co jest niezwykle niebezpieczne, czyli to, co Rosjanie określają morzem powtarzać, tak? Czyli chcemy powtórzyć. Chęć ponownego odegrania pewnego momentu historycznego. To się pojawia, zwróćmy uwagę, w Rosji świętowanie Dnia Zwycięstwa właśnie mniej więcej od 2014 roku na tych obchodach dominowało czasami nawet w bardzo wulgarnej wersji, właśnie to hasło możemy powtarzać. Tak? Czyli to już jest pewna projekcja odnosząca się nie do przeszłości, ale do przyszłości. Tak? I to, co się dzieje teraz, już właśnie jest realizacją tego hasła.
No tak, no ale to przywódcy siedzący na Kremlu właściwie, no, Putin zwłaszcza, odrestaurował ten sposób myślenia o tym wśród Rosjan, że my jesteśmy potęgą. No, jeśli nie mają innych dóbr, które świadczą o potędze narodu, zwłaszcza społeczeństwa, no to sięgają do takich właśnie emocji i aspiracji. Ale Rosjanie, ludzie może nie do końca rozumiejący pewne procesy, mogą się odwoływać do takich resentymentów. Ale dlaczego intelektualiści? Znana jest postawa Brockiego, Michałkow. On również popiera Putina. Tego nie potrafię zrozumieć. Mm-hmm.
No, to jest rzeczywiście pewna zagadka i tak naprawdę zadanie dla rusycystów. Tak? Badanie rosyjskiej tożsamości, szukanie tego odpowiedzi. Jednak patrzę na to przez pewien ukraiński filtr, więc moja perspektywa może być tutaj też nie do końca odpowiadająca rzeczywistości. Krótko mówiąc, też nie chciałbym wchodzić w czyjeś kompetencje. Ja powiem
Ale tylko... nie jest pan zaskoczony tym poparciem właśnie wśród intelektualistów, ludzi, dysydentów, ludzi, którzy zdawałoby się rozumieją i procesy, i rozumieją Zachód, i rozumieją aspiracje, nowoczesne aspiracje społeczeństwa?
No, okazuje się, że jednak ten... nie wiem, jak to nazwać, bakcyl imperialny, imperialistyczny, że on jednak jest jednak jest takim czynnikiem, który potrafi przyćmić realny obraz rzeczywistości, bo ta agresja rosyjska, ona jest nie do obrony. Tutaj nie ma żadnej niejednoznaczności. Tak. Są ludzie, którzy w Polsce widziałem, którzy mieli w kwestiach ukraińsko-rosyjskich zdanie nieco odrębne. Po 24 lutego opowiedzieli się jednoznacznie, tak? Bo te obrazy, które do nas docierają, one są w żaden sposób nie do usprawiedliwienia.
Wspomniałam Angeli Merkel, która również milczała po odejściu z funkcji kanclerza Niemiec, no ale już okazuje się, że jakaś szala się przelała, szara gorczy.
Niewątpliwie. I Niemcy będą musieli przewartościować swoją politykę wschodnią, bo jak mówię, Rosjanie rzucają takie karty na stół, są tak, ta propaganda, no jednak w którymś momencie ta maszyna swego czasu, może patrząc z punktu widzenia rosyjskiego interesu, całkiem nieźle pracowała, tak dzisiaj ona znalazła się jednak w takim miejscu, w jakimś ślepym zaułku, tak? Tego ona już nie jest wspierana faktami i już jest niej po prostu nie do obrony. Dotknęła jakiejś granicy absurdu.
Tak, aczkolwiek Olaf Scholz już kiedy objął funkcję i kiedy nie było mowy jeszcze o wojnie na Ukrainie, to pamiętam, miałam tutaj w studio gościa, z którym rozmawiałam i zapytałam go wprost, czy nie niepokoi go to, że jest taki prorosyjski bardzo. Olaf Scholz był prorosyjski i w jego postawie, w takiej zachowawczej, nieakceptującej obecnej sytuacji i reakcji Europy, to jest widać. Panie doktorze, nie chciałabym wyjść na osobę, która tutaj sobie wzięła Oksanę Zabłoszko na warsztat i próbuje z nią polemizować, ale już drugi raz teraz odwołam się do jej eseju Planeta Piołun, w którym napisała, tak cię kocham, napisała, w ten sposób próbowała określić stosunek Rosjan i Ukraińców, a zwłaszcza Rosjan do Ukraińców. Napisała, tak cię kocham, że nigdy nie dam ci odejść, raczej cię zabiję. No, moim zdaniem jest to nie do końca właściwe, ale to pan wie lepiej. Miłość zaborcza, miłość, no...
Ona jest podszyta właśnie czymś, pewną sprzecznością. Stosunek Rosjan do Ukraińców jest pełen sprzeczności. Chociażby dlatego, że z jednej strony mamy dyskurs bratniego narodu, ale bratni naród zakłada jednak istnienie, funkcjonowanie drugiego narodu. Tymczasem w tej rosyjskiej narracji jednak mamy zaprzeczenie w ogóle istnienia czegoś takiego jak naród ukraiński. Prezydent Putin mówił przecież o tym, że Ukraińcy są wymyśleni przez Lenina i tam mamy różne wersje, że to jest w ogóle jakby naród fake. Można byłoby w ten sposób powiedzieć, czyli jakby nie istnieją tak naprawdę. Są jakby gorszą wersją, taką trochę zokcydentalizowaną wersją Rosjan. I trzeba tych zokcydentalizowanych Rosjan przywrócić na ojczyzny łono, tak, i zrobić to w sposób brutalny poprzez gwałt. No więc w tym duchu sporo jest prawdy w wypowiedzi Oksany Zabuszko. No i rzeczywiście ten dialog ukraińsko-rosyjski, on jest tak trudny dlatego, że trudno przeprowadzać dialog z kimś, jeśli uważamy, że ten ktoś nie istnieje, tak? Jeśli uważamy, że ktoś jest wymyślony, no to w ogóle rozpoczęcie dialogu jest wykonalne trochę.
Jak to w obszarze językowym może funkcjonować i funkcjonuje budowanie tożsamości narodowej? Bo na Ukrainie posługiwano się ukraińskim, posługiwano się rosyjskim i taką mieszaniną zwaną surżykiem.
Zgadza się.
Proszę powiedzieć, czy ten wybór, po pierwsze, sądzę, że po wojnie Ukraińcy będą bardzo pielęgnowali swój język, ale czy wybór języka w komunikacji międzyludzkiej dzisiaj na przykład jest traktowany jako rodzaj politycznej, już nie narodowej, ale politycznej identyfikacji i deklaracji?
Problem językowy, kwestia językowa w Ukrainie to jest zagadnienie niezwykle drażliwe. Można powiedzieć, jeśli znajdujemy się w grupie Ukraińców i chcemy wywołać awanturę, to nie ma nic lepszego, jak zacząć rozmawiać o języku. Dlatego, że mamy tutaj też różne, wśród samych Ukraińców mamy różne postawy. Jedni mówią, mają taką postawę, że dlaczego rozmawiasz językiem wroga? No do rosyjskojęzycznych Ukraińców.
I to ich najbardziej irytuje?
To
wywołuje te emocje?
Bo tu jest, załóż, nie da się rozmawiać o kwestii językowej bez wzięcia pod uwagę tego, że Rosja wykorzystuje to w grze politycznej. Ale znowuż trzeba powiedzieć o tym, że jakby rosyjskojęzyczni Ukraińcy, których jest sporo, najwięcej na wschodzie Ukrainy, w tym zniszczonym przez Rosjan Mariupolu było pewnie ponad 90% osób rosyjskojęzycznych, no ale taka jest polityka rosyjskiego świata, że niszczy to, co kocha, rzekomo. Ukraina z jednej strony wybrała jeden język, to jest bardzo, bardzo ważne, w przeciwieństwie do Białorusi na przykład, wybrała jako język państwowy jeden język, jest to język ukraiński.
Bo Białoruś jest zrusyfikowana bardziej. Tak,
i mamy tam dwa języki urzędowe.
Białoruski i rosyjski.
Co w warunkach postsowieckich oznacza, że ten białoruski jest marginalizowany, jego praktycznie nie ma w przestrzeni publicznej. W Ukrainie jest inaczej. Tyle tylko, że zmiany odnoszące się do języka, ich nie załatwia się w sposób szybki. To są jednak rzeczy, które muszą być, jak mamy kilkusetletnią rusyfikację Ukrainy i odwrotny proces nie może przebiegać w ciągu dekady na przykład. Tak? On jest cały czas przyspieszany właśnie przez rosyjską agresję. Są ludzie, którzy, zresztą prezydent Zelenski, który przecież był osobą rosyjskojęzyczną, dzisiaj odchodzi od używania języka rosyjskiego i widać, że to nie jest nie tylko gra, ale widać też, że jest ogromną taką emocjonalną potrzebę.
Czyli
mówić.
Jest to narzędzie też w wojnie.
To prawda, ale wiele osób ma taką emocjonalną potrzebę. Moi na przykład charkowscy znajomi po 24 lutego, a moja znajoma mówi, i nie jestem w stanie mówić po rosyjsku. To chociaż to jest mój język, w którym ja się wychowałam. To jest język, z którym rozmawiałam z mamą, z tatą, ale ja mam potrzebę mówienia wyłącznie po po ukraińsku. I takich postaw jest,
no tak,
jest sporo.
Czyli to, o co pytałam, to jest rodzaj takiej deklaracji i identyfikacji.
Tak, ale co nie oznacza jednocześnie, bo tutaj trzeba być ostrożnym, to nie oznacza, że jeżeli Ukrainiec posługuje się dalej językiem rosyjskim, że to jest również forma deklaracji politycznej, czy zgody na rosyjską agresję. To jest absolutnie
nieprawidłowa interpretacja. Czyli przestrzega pan przed uproszczeniem.
Tak, tutaj trzeba zawsze niuansować. Ja myślę też, że to jest bardzo ważne, żeby Polska, albo te językowe dyskusje czasami się przenoszą też na polskie terytorium, bo większość osób, które przyjechała po 24 lutego do Polski, są osoby rosyjskojęzyczne właśnie, jak słyszeliśmy chociażby na ulicach polskich miast Poznania, ten rosyjski dominował. Ja nie uważam, że Polska powinna być terytorium, przestrzenią, gdzie ukraińskie kwestie językowe powinny być rozstrzygane, tak? To nie tutaj.
Nie, ale warto się im przyjrzeć, bo to jest dosyć ciekawe,
zwłaszcza, że
myśmy też, bo pan mówi o tym, panie doktorze, że procesy trwają długo. Oczywiście wszystkie procesy, które zmieniają mentalność, są wieloletnie. Natomiast bardzo szybko przeszliśmy z tej formuły wojna się toczy w Ukrainie zamiast na Ukrainie.
To prawda.
Mówimy na Łotwie, mówimy na Litwie, ale mówimy w Ukrainie. I to jest dla nich ponoć ważne.
Tak, no, bardzo dobrze, że pani redaktor o to pyta. No, to jest coś ciekawe zagadnienie, które znowuż, i to jest trochę przykre, że jest to pewne przeniesienie problemu, nie naszego, tylko problemu związanego z językiem rosyjskim, gdzie mówienie w Ukrainie i na Ukrainie ma jednoznaczny podtekst właśnie polityczny. Mówienie na Ukrainie oznacza traktowanie Ukrainy jako kolonii, jako prowincji.
Czyli podległość jako w tym przyimku.
Oznacza podległość, w tym przyimku zawiera się podległość. A można w języku rosyjskim mówić spokojnie w Ukrainie, podkreślając samodzielność Ukrainy. Natomiast w języku polskim mamy pewną niekonsekwencję. I jednak uważam, że ważniejsze było to, że Polska 2 grudnia 1991 roku jako pierwsza uznała ukraińską niepodległość. Polska nie ma żadnych pretensji terytorialnych w stosunku do Ukrainy. Wydaje mi się, że to jest ważniejsze niż to, w jaki sposób mówimy. Ja miałem nadzieję, oczywiście język jest żywą materią i że on się będzie ewolucyjnie zmieniał. Ja sam przez długi czas dawałem sobie taki komfort mówienia na zmianę. Zresztą pani redaktor dzisiejszej audycji również tak raz powiedziała na Ukrainie, raz w Ukrainie. I to jest normalne, bo to w język musimy sobie dać pewien komfort.
Myślę, nawet nie wiedziałam o tym, że tak mówiłam.
No właśnie, bo robimy
czyli to podświadomie gdzieś tam z człowieka wychodzi.
Dokładnie tak, to jest bardzo, bardzo ważne, że to nie jest związane z pewnymi, z pewnym odnoszeniem się, stosunkiem do Ukraińców jakimś takim właśnie zwierzchnim. To jednak jest, to trzeba bardzo, bardzo niuansować i być ostrożnym, że osoba, która mówi, a wśród Polaków jest większość mówi jednak na Ukrainie, żeby nie narzucać jakiegoś takiego dyskursu,
tak, ale
że
mówiliśmy
w takim
tak
razie
do tej pory,
macie protekcjonalne, macie protekcjonalny stosunek do Ukrainy. To nie, unikajmy uproszczeń.
Nie, to była forma językowa,
oczywiście,
tak jak dlatego powiedziałam na Litwie, na Łotwie, a przecież nie jest zakodowane w tym jakieś traktowanie tych państw jako państw niesamodzielnych i tak dalej. Panie doktorze, proszę powiedzieć mi tak, ja wiem, że mam niewiele czasu i że to jest problem rzeka, ale w największym skrócie, jaka jest najważniejsza różnica między kulturą ukraińską i rosyjską?
Jeśli mówimy o stanie na teraz,
tak,
to chyba jednak to, że Ukraińcy patrzą do przodu, a Rosjanie, jest to jednak tożsamość nostalgiczna.
Może jest jakiś pisarz ukraiński, czy pisarka, którzy najbardziej oddają ducha tych aspiracji ukraińskich, czyli patrzenia w przyszłość, a nie w przeszłość.
O jakim patriarchą literatury ukraińskiej współczesnej nazywany jest oczywiście Jurij Andruchowicz. Napisał książki na początku lat 90., które były takimi fundamentem współczesnej literatury ukraińskiej po 91 roku. Między innymi napisał Moskowiadę, która była próbą takiego postkolonialnego podejścia do relacji ukraińsko-rosyjskich, pewnego przepracowania tej zależności kolonialnej i próbą wyprowadzenia tych relacji na nowy poziom. Znaczy ten gest ze strony ukraińskiej, on się pojawił, natomiast wracamy do punktu wyjścia. Trudno rozmawiać z kimś, kto uważa, że nie istniejesz.
Sztuka ukraińska ma jednak sporo do nadrobienia, bo na przykład niewiele wiemy o ukraińskim kinie.
Z kinem rzeczywiście był problem, dlatego że jest to dziedzina sztuki, która związana jest z pewnymi nakładami finansowymi. Mhm. Kryzys gospodarczy lat 90. oznaczał dla Ukrainy, oznaczał również upadek ukraińskiego kina, które ma przecież swoje bardzo mocne te tradycje, bardzo silne, zapoczątkowane między innymi przez Aleksandra Dowżenkę, że w latach 20. potem mieliśmy bardzo mocną odsłonę kina ukraińskiego w latach 60., ukraińskie kino poetyckie i to kino odradza się bardzo, bardzo aktywnie po 2014 roku. Od tego czasu, czyli po tym Euromajdanie, ukraińskie kino staje na nogi, mamy coraz więcej kina zróżnicowanego też gatunkowo. Powstaje ukraińska fantastyka, powstają ukraińskie kryminały. No to jest ważne, żeby ta kultura masowa też miała swoje swoje wydanie rozwija, ukraińskie. Tak.
Tak, bo się rozwija czytelnictwo.
To prawda.
No ale muzyka ukraińska ma sporo do zaproponowania. I właściwie nasze spotkanie już dobiega końca. Bardzo dziękuję, że pan przyjął zaproszenie. Ale na koniec proszę przedstawić swój kolejny wybór. Mhm. I tym fragmentem muzycznym pożegnamy się z państwem. Dziękuję bardzo za spotkanie.
To na początku również podziękuję pani redaktor i państwu za spotkanie. A żegnamy się utworem legendy ukraińskiej muzyki. Utwór w wykonaniu Tarasa Czubaja, Wodohraj, czyli fontanna. W tym utworze sporo jest takich radosnych nut i z takim optymizmem myślę, że to nasze spotkanie powinniśmy zakończyć.
Dziękujemy.
Cię nie wertaje, my zustrinemo z tobą biła wodohraju i poprosim jego szczyro, chaj win nam zahraje. Oj, oto wodohraj, graj dla nas, graj, tam noc wyżwaj, ty nie zupyniaj. Красну пісню на всі голоси, що хочеш, одограю, попроси. Струни дає тобі кожна весна, дзвінки здарує їм осінь ясна. І ми заграємо на струнах твоїх, розіллють вони радісний сміх. Я зроблю тобі з тих крапель золоте намисто. Краще я зберу черева, з них зроблю цимбали, щоб тобі дівчина мила, вони красно грали. Ой, ото водограй, грай для нас грай, там ранок свій жвавий, ти не зупиняй за красну пісню на всі голоси. Що хочеш, одограй, попроси. Струни дає тобі кожна весна, дзвінки здарує їм осінь ясна. І ми заграємо на струнах твоїх, герої зіллють вони радісний сміх.